Dzień dobry. Zapraszamy na specjalny podcast Polityki Insight, w którym nasi analitycy i eksperci opowiadają o rosyjskiej napaści na Ukrainę. Przybliżają wojskową sytuację, a także mówią o międzynarodowych i polskich reakcjach na zbrojny konflikt. Zastanawiamy się również, jak wojna wpłynie na światowy układ sił i gospodarcze relacje. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejsze wydanie Stanu Wojny. W dzisiejszej audycji powiemy m.in. o obchodach Dnia Zwycięstwa. Spróbujemy ocenić, dlaczego wokół tej ważnej dla Rosji daty armia tego kraju nie odnotowała znaczących lub choćby symbolicznych sukcesów. Powiemy również o tym, jakie konsekwencje dla polskiego sektora transportowego jako całości może mieć wojna w Ukrainie. Zaczniemy jednak, jak zwykle zresztą, od aktualności. Rosyjski ambasador w Polsce, Siergiej Andriejew, przybył wraz z delegacją w południe pod mauzoleum żołnierzy radzieckich w Warszawie. Chciał tam złożyć kwiaty, ponieważ 9 maja Rosja obchodzi Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Został jednak oblany czerwoną farbą. Więcej na ten temat już za chwilę w jednej z naszych rozmów. Wojska rosyjskie wznowiły szturm kombinatu Azow Stal w Mariupolu po tym, gdy obwód doniecki opuściła kolumna ONZ z ewakuowanymi cywilami, poinformował w poniedziałek doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko w serwisie Telegram. Azowstal jest ostatnim punktem oporu, gdzie walczą jeszcze obrońcy Mariupola. Wojska rosyjskie atakują zakłady od połowy kwietnia, a od 3 maja rozpoczęły ofensywę lądową. Władze Ukrainy poinformowały w sobotę, że z terenu zakładów ewakuowano cywilów, którzy chronili się tam wraz z żołnierzami ukraińskimi. To kobiety, dzieci oraz osoby starsze. Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 25 650 żołnierzy, z czego około 150 w ciągu ostatniej doby, poinformował w poniedziałek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W ciągu minionej doby siły rosyjskie straciły też 2 helikoptery, 15 czołgów, 23 pojazdy opancerzone, 4 systemy artyleryjskie i 1 przeciwlotniczy. Straciły również 17 dronów. Pierwszą rozmowę w stanie wojny poświęcimy tematowi słynnego już Dnia Zwycięstwa. Jeszcze w ubiegłym tygodniu część ekspertów spodziewała się znaczących bądź przynajmniej symbolicznych wydarzeń na froncie. Wydaje się jednak, że do takich, przynajmniej ze strony rosyjskiej, nie doszło. Mieliśmy za to serię małych, ale jednak ważnych wizerunkowo sukcesów wojsk ukraińskich w postaci zniszczenia bądź uszkodzenia kilku jednostek rosyjskiej marynarki wojennej. O wydarzenia wokół 9 maja pytam doktora Piotra Łukasiewicza.
Przypomnę, że naszym słuchaczom i naszym czytelnikom wskazywaliśmy raczej, że nie należy spodziewać się 9 maja na przełomowe oświadczenia ze strony Putina, czy w ogóle władz rosyjskich. Nie należy spodziewać się przełomu w postaci czy to mobilizacji, wypowiedzenia wojny, bo takie również krążyły w mediach opinie, że coś takiego może się wydarzyć. Raczej spodziewaliśmy się, że będzie to święto rosyjskie, święto patriotyczne, podkreślające te tradycje 9 maja, ale również takie, które będzie usprawiedliwiało wojnę, napaść na Ukrainę i powody tej wojny. I faktycznie Putin w swoim przemówieniu, krótkim dość, wymienił katalog żal i win, własnych żalów i win, jakie Rosja odczuwa wobec NATO, wobec państw zachodnich, czyli to dobrze, ten stały katalog żalów ciągnący się jeszcze gdzieś musielibyśmy sięgnąć do grudnia ubiegłego roku, kiedy Rosja przedstawiła żądania pisemne wycofania NATO do stanu sprzed 1997 roku, opuszczenia wojsk tak zwanej flanki wschodniej i tak dalej. Więc to już znamy, to już wszystko to widzieliśmy i tutaj Putin po raz kolejny przypomniał, postawił Rosję w roli ofiary i usprawiedliwił napaść na Ukrainę jako właśnie ten, że to państwo jest zarządzane bezprawnie przez faszystów, nazistów. Czyli jest to, mamy taką sytuację propagandową dość oczywistą. Wydaje mi się, że nawet jeśli pominiemy te spore oczekiwania Zachodu, które wielu osób się spodziewało, to nawet te oczekiwania nie zostały spełnione, ale nawet nie było jakiegoś takiego ekstra energii, powiedziałbym, w całych tych celebracjach trwających od rana. Odniosłem wrażenie wręcz, że Putin jest jakiś przygnębiony raczej. A tradycyjna dla żołnierzy werwa i sprężysty krok, nawet one nie wyglądały aż tak sprężyście jak w poprzednich latach, kiedy to też obserwowałem zresztą z ciekawością. Więc to święto miało, jest jakieś takie poszarzało, wygasło, mam wrażenie, jeśli chodzi o Rosję.
Powiedz, czy twoim zdaniem to, że coś się nie wydarzyło, może świadczyć o, no właśnie nie wiem, czy o zmianach, ale czy dla nas też jest jakimś znakiem do odczytania?
Ja od kilku dni zbieram sobie tak na własny użytek na razie jeszcze, nie na użytek tekstu, ale, czy analizy, ale na własny użytek jakieś takie drobne incydenty, które wskazywałyby, że Rosja może chcieć kończyć tę wojnę, a przynajmniej uspokajać sytuację. Oczywiście to jest daleko jeszcze idące, muszę jeszcze więcej takich dowodów zebrać, ale no parę dni temu, kilka dni temu odbyło się głosowanie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, gdzie 5 państw członkowskich, w tym Rosja również, wyraziło zaniepokojenie sytuacją w Ukrainie. Oczywiście nie było tam odniesienia do wojny, nie było odniesienia do zbrodni popełnianych przez żołnierzy. To było bardzo takie neutralne, można powiedzieć, oświadczenie, a jednak Rosja zdecydowała się je poprzeć. Również te święta, które obserwowaliśmy dzisiaj, ono, jak powiedziałem, nie pozbawione było bardzo takich buńczucznych zapowiedzi rozszerzenia wojny. Rosjanie, na co ja bardzo mocno zwracam uwagę w ostatnich dniach, prowadzą intensywną kampanię czyszczenia zajętych, pacyfikowania zajętych terenów, czyszczenia ich z państwowości ukraińskiej. Wprowadzają swoją walutę, wprowadzają rubla, wprowadzają podręczniki, każą dzieciom śpiewać piosenki rosyjskie, maszerują, stawiają pomniki, odbudowują wręcz pomniki Lenina, które w ramach słynnej akcji Lenin padł w poprzednich latach Ukraińcy intensywnie burzyli. Więc to są te działania, które wskazują na chęć nie tylko zdobycia terenów, na których Rosjanie to robią, ale również pewnego rodzaju chęć zostania tam po prostu, zostania ze swoją państwowością, czyli zbudowania swojego państwa, czy też zmuszenia mieszkającą tam ludność, żeby zaakceptowała państwo rosyjskie. Więc jakby tutaj, znaczy nie wyciągam jeszcze wniosków na temat tego, że wojna się kończy, bo na pewno Ukraińcy nie pozostawią bez reakcji takie tego rodzaju akcje rosyjskie. Niemniej jednak w zestawieniu z dzisiejszym nastrojem Putina i tego święta odbyły się również takie mini defilady w Mariupolu, w Energodarze, w tych miasteczkach zajętych przez Rosjan w Ukrainie. Mógłbym odnieść wrażenie, gdybym jeszcze miał więcej tego rodzaju dowodów, incydentów, być może one się jeszcze zbiorą, że Rosjanom po prostu zależy na tym, żeby umocnić swoje zdobycze i na obecnym etapie nie mają już w zasadzie ambicji do tego, żeby pójść dalej gdzieś z powrotem, dotrzeć pod Kijów, czy dotrzeć pod Charków chociażby, skąd zostają w ostatnich dniach, są wypierani przez siły ukraińskie.
Kiedy w ubiegłym tygodniu trwały poszukiwania różnych symbolicznych gestów, których mógłby dokonać Putin i rosyjska armia w związku z przypadającym dzisiaj Dniem Zwycięstwa, to pojawiał się też motyw zdobycia Azowstalu jako tego ostatniego bastionu obrońców Mariupola i ogłoszenie denazyfikacji, tu biorę to słowo w cudzysłów, ale nawet tego chyba się nie udało dokonać.
No i to pewnie jest też część złego humoru Putina. Nawet nie na trybunie, tylko na jakimś takim podwyższeniu zbudowanym na prędce w Moskwie, na placu, gdzie defilowali żołnierze. Faktycznie w Azowstalu wciąż bronią się żołnierze Wolnego Pułku Azow. Wciąż bronią się jeszcze towarzyszący im albo wspólnie bronią się żołnierze 36. Brygady Piechoty Morskiej Ukraińskiej, czyli tej jednostki podległej w pełni pod sztab generalny i pod Ministerstwo Obrony Ukraińskiej. Azow jest tak uznawany za swego rodzaju wolny pułk. Ci żołnierze tam pozostali. Ewakuowano około 300 cywilów. W ciągu ostatnich kilku dób udało się wyprowadzić te kobiety i dzieci, które chroniły się w korytarzach i w bunkrach pod Azowstalą. Nie udało się stamtąd wyciągnąć rannych żołnierzy. Tam według informacji samych broniących się przebywa kilkuset rannych żołnierzy, którzy po prostu umierają z powodu braku środków medycznych. Doszło do dość dramatycznych wczoraj, w niedzielę i w sobotę takich przekazów, takich wideokonferencji, które zorganizowali zwłaszcza żołnierze Azowa, którzy wręcz chyba krytykowali władze w Kijowie, władze ukraińskie za nieprzygotowanie, znaczy oni to wyrażali swoją frustrację z powodu nieprzygotowania właściwego obrony Mariupola przed wojną. tych krytycznych opinii, to też ważne, żeby podkreślić, nie podzielali żołnierze 36. Brygady Piechoty Morskiej, dowódca tej brygady, nie, znaczy tego zgrupowania walczącego w Azowstalu, nie podzielał tego krytycyzmu. On po prostu modlił się o ratunek i o jakąś interwencję, uratować swoich żołnierzy. Więc koniec końców obrona trwa, te Termopile, nie Mariupol, ale Termopile ukraińskie wciąż się bronią. Rosjanie chyba zrezygnowali z jakiegoś intensywnej próby zajęcia Azowstalu. Po prostu chcą wziąć obrońców głodem i chorobami, bo znacząca część oddziałów, które otaczały Mariupol do niedawna jeszcze, jest wycofywanych w kierunku północnym, północno-zachodnim, w kierunku Donbasu. Więc w zasadzie ta Azowstal, czyli ten kompleks hutniczy, jest tylko i wyłącznie blokowany. Jest ostrzeliwany również artylerią, ale jednak te walczące jednostki rosyjskie przesuwane są tam, gdzie dowódcom rosyjskim wydają się one potrzebne.
To przenieśmy się na koniec naszej rozmowy do Warszawy. Siergiej Andriejew, rosyjski ambasador wraz z delegacją, przybył dziś w południe pod mauzoleum żołnierzy radzieckich w Warszawie. Chciał tam złożyć kwiaty w związku z wspominanym już przez nas kilkukrotnie obchodzonym dniem zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami, ale został oblany czerwoną farbą. Minister Zbigniew Rau, szef polskiego MSZ-u, mówi o tym, że incydent z udziałem rosyjskiego ambasadora jest ze wszech miar godny ubolewania. Jak ty byś skomentował z kolei to wydarzenie?
No, jest oczywiście, no, reakcja MSZ-u jest, wydaje mi się, prawidłowa. Jest to godne ubolewania. Znaczy, warto pokazać pewne tło tego rodzaju wydarzenia. Otóż świętą regułą dyplomacji jest wzajemność. I każdy akt wrogi, zwłaszcza wobec dyplomatów, których wysyłamy do jakiegoś państwa, prawdopodobnie skończy się podobnym aktem wrogim wobec dyplomatów tego państwa, które nam uczyniło jakiś wstręt. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że dyplomaci są chronieni nie tylko immunitetami, które nie pozwalają im aresztować czy przeszukiwać i tak dalej w policji, ale również są chronieni przed przemocą fizyczną ludzi, którzy mogliby z różnych względów chcieć im tę krzywdę wyrządzić. Są chronieni przez policję, powinni być chronieni przez policję, przez służby bezpieczeństwa każdego państwa. I tyle mówią przepisy, tyle mówi praktyka dyplomatyczna. Tutaj odnoszę wrażenie, że zabrakło tej ochrony ze strony policji i przy całym szacunku dla emocji, które towarzyszą wojnie w Ukrainie, Polska jednak na wojnie nie jest. I tutaj dyplomatom, nie chodzi o to, żeby okazywać im cześć i szacunek, bo z pewnością dyplomacja rosyjska na to nie zasługuje, ale po prostu z pewnych praktycznych względów trzeba trzymać się konwencji i chronić ich niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy tutaj sercem i też materialnie, jak bardzo wspieramy Ukrainę w tej wojnie, ale to jest przede wszystkim rola policji. Szkoda chyba, że władze, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, bo to jest już inna kwestia, jednak nie powstrzymały, nie uczynił jakiegoś po prostu kordonu po to, żeby niech sobie ten Rosjanin składa kwiaty tam, gdzie chce. Robią to Rosjanie co roku, odkąd te pomniki powstały. Można to powiedzieć, mają prawo do własnej pamięci, mają prawo do własnej interpretacji historii. My mamy własną interpretację historii, którą bezustannie wyrażamy, więc tutaj sprawa jest dość jasna oczywiście. Natomiast jednak immunitet dyplomatyczny obowiązuje, bo przede wszystkim ten praktyczny wymiar jest taki, że za chwilę może podobny wstręt spotkać polskiego dyplomatę w Moskwie, oby tylko było to równoważne, a nie jakieś eskalujące. I też nie jest dobrze, ja sam byłem dyplomatą, więc byłem dyplomatą w Afganistanie, gdzie dyplomaci byli narażeni na przemoc ze strony talibów i znowuż, była to pewnie inna sytuacja moralna, ale tak powiem, inny ogląd, nasze inne interesy, natomiast po prostu dyplomata jest osobą co do zasady chronioną i taką, z którą kontakt służy określonym interesom państwa polskiego, i czynienie mu takiej pozwolenie na to, żeby mu się coś wydarzyło, jest również pewnego rodzaju wyrazem polityki. Tutaj poszło to za daleko.
Doktor Piotr Łukasiewicz, Dział Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Polityki Insight. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A teraz zmieniamy temat. Rosyjska agresja na Ukrainę i wynikające z niej sankcje zmieniły warunki prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych, a może nawet zagroziły zasadności niektórych z nich. Jakie są główne konsekwencje wojny dla konkretnych przedsięwzięć infrastrukturalnych? Oto Pytam Mateusza Fornowskiego.
Przede wszystkim wiele z tych inwestycji zakładało transport na linii wschód-zachód i w momencie, kiedy za wschodnią granicą jest konflikt albo nałożone są sankcje na Rosję i na Białoruś, automatycznie przepustowość tego transportu maleje, więc inwestycje te tracą troszeczkę na znaczeniu, zwłaszcza tutaj chodzi o transport kolejowy czy intermodalny. W przyszłym roku miała się zacząć rozbudowa terminalu intermodalnego w Małaszewiczach. No i w tym momencie ta inwestycja jest pod jakimś znakiem zapytania. Z kolei transport morski może odnieść korzyści w wyniku tej wojny przez zmniejszenie roli portów rosyjskich na Bałtyku. Natomiast wojna niesie też za sobą szereg negatywnych konsekwencji dla ruchu lotniczego, w tym dla planowanej budowy centralnego portu komunikacyjnego.
Dobrze, to od tego w takim razie zaczniemy, bo jest to chyba jakaś taka inwestycja, jedna ze sztandarowych, jeżeli chodzi o obóz władzy. Czy to jest tak, że skoro mamy wojnę, zamkniętą przestrzeń, to czy w ogóle CPK przestało się opłacać, czy będzie się opłacać trochę mniej? To znaczy, jak działania wojenne z jednej strony i sankcje z drugiej wpływają na tę inwestycję?
Przede wszystkim założenia Centralnego Portu Komunikacyjnego mówiły o 30 milionach pasażerów obsłużonych w 2027 roku. W momencie, kiedy odchodzą wschodnie rynki, które miały w żargonie lotniczym feedować w ogóle ruch odbywający się w tym porcie. Mam tutaj na myśli na przykład populację Ukrainy, która wynosi 44 miliony osób, czy Białorusi prawie 10 milionów. To nam daje prawie 55 milionów osób, które nie będą w stanie dotrzeć do tego hubu, więc też automatycznie liczba możliwych pasażerów w obecnej sytuacji, kiedy ten ruch lotniczy jest ograniczony na wschód, nie licząc już zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Rosją, bo pasażerowie z Rosji mają swój hub przesiadkowy w Moskwie i to im wystarczy. Zamknięcie przestrzeni nad Rosją ogranicza z kolei działanie lotu, wydłużając trasy w ogóle europejskich przewoźników, którzy nad terytorium Rosji latać nie mogą. To jest około kilku godzin lotu do Azji dłużej. Z tym się też wiążą dodatkowe koszty i tak dalej. Ale wracając do Centralnego Portu Komunikacyjnego, obecnie ta inwestycja wydaje się być za duża, niż jesteśmy w stanie osiągnąć. Nie jesteśmy na tę chwilę prawdopodobnie w stanie osiągnąć tych 30 milionów pasażerów ze względu na odcięcie dużej części rynku, który był planowany.
Jakieś wnioski pewnie będziemy próbować wysnuwać na koniec, ale wstępnie to twoim zdaniem oznacza co? Porzucenie tej inwestycji, jakieś przeskalowanie jej, czy dopiero jesteśmy na takim etapie, że pewnie zaczyna się gdzieś rozmyślanie, co zrobić z tym fantem?
Myślę, że dopiero zaczyna się rozmyślanie, bo jest cały czas bardzo duża niepewność, co się stanie z sankcjami, jak ten ruch w Europie, zwłaszcza we wschodniej Europie, będzie wyglądał w najbliższych latach, a tak naprawdę miesiącach. To nadal nie jest pewne. Być może sytuacja, miejmy nadzieję, sytuacja wróci do normy najszybciej, jak to jest możliwe. Natomiast czy przeskalowanie tego projektu...
Czy ono jest w ogóle możliwe?
No właśnie, czy ono jest możliwe i czy ono jest jakkolwiek zasadne, bo trzeba brać pod uwagę to, że Centralny Port Komunikacyjny nie byłby jedynym portem w Polsce i nie jest. Oprócz tego działa wiele innych lotnisk, w tym lotnisko Chopina, które po pandemii też musi odbudować swój ruch. W 2019 roku już były takie wnioski, że przepustowość tego lotniska zbliża się pomału do końca i w najbliższych kilku latach osiągnie już maksymalny, zupełnie maksymalny pułap, nawet po rozbudowie tego terminala i całej infrastruktury lotniskowej. Obecnie po pandemii ten ruch nadal się odbudowywuje. Najbardziej optymistyczne prognozy Eurocontrolu zakładają, że pod koniec tego roku ruch lotniczy w Europie wróci w 96%, ale to jest najbardziej optymistyczny scenariusz. Być może będzie to troszeczkę mniej. W każdym razie ten ruch się odbudowuje i to daje jeszcze troszeczkę czasu na zrewidowanie Centralnego Portu Komunikacyjnego, jego założeń. Ale jeżeli sytuacja by miała nie wrócić do normy, to może się zdarzyć tak, że rozbicie ruchu na istniejące już porty lotnicze w Polsce może zwiększenie roli kilku portów regionalnych, na przykład w Krakowie, w Gdańsku, może w Rzeszowie, mogłoby to wystarczyć. I wtedy Centralny Port Komunikacyjny byłby takim przerostem
formy nad treścią.
Nie chciałem tego mówić dosłownie, ale coś takiego.
Dobrze. Teraz weźmy pod lupę trochę ten transport morski, to znaczy z jednej strony porty, z drugiej strony inną inwestycję, czyli przekop Mierzei Wiślanej i drogę przez tę Mierzeję. Ta część, ten odłam transportu, ona zyska czy straci na znaczeniu, jeżeli chodzi o konsekwencje wojny w Ukrainie?
Powinien zyskać. Tutaj już mówimy o transporcie towarowym, bo w przypadku CPK głównie mówiliśmy o ruchu pasażerskim. Oczywiście to też miał być hub cargo, ale to inna historia. Jeśli chodzi o transport morski, to już w pierwszym kwartale port morski w Gdańsku był drugim największym portem na Bałtyku, jeśli chodzi o wielkość przeładunków, a jeśli chodzi o przeładunki kontenerowe, on już jest numerem jeden na Bałtyku. W wyniku wojny zyskają przede wszystkim inwestycje w portową infrastrukturę energetyczną, na przykład pływający port LNG w Gdańsku, czy rozbudowa terminala LNG w Świnoujściu. W kontekście wstrzymania dostaw gazu z Rosji i konieczności dywersyfikacji źródeł pozyskiwania tego surowca, te inwestycje portowe zyskają bardzo dużo na znaczeniu, zwłaszcza takim strategicznym dla Polski, jeśli chodzi o energetykę. Aczkolwiek rozbudowa infrastruktury tej kontenerowej również będzie miała istotne znaczenie. Ten wzrost zainteresowania w ogóle polskimi portami, jeśli chodzi o ruch kontenerowy, już z roku na rok dosyć dynamicznie rósł, a w sytuacji, kiedy wojna się skończy, miejmy nadzieję jak najszybciej, i Ukraina zacznie się odbudowywać, to te porty mogą spełniać jeszcze większą rolę niż dotychczas, ponieważ może to być takie okienko na świat, na wysyłkę towarów ukraińskich do innych krajów, co też już teraz, nawet jeszcze w czasie trwania wojny, może mieć znaczenie. Ze względu na brak dostępu do ukraińskich portów na Morzu Czarnym, wiele się też mówi o zaminowaniu tego morza i o ograniczeniach, które w tej żegludze morskiej w Ukrainie istnieją.
Elbląg może tu odegrać jakąś rolę? No bo właśnie przekop Mierzei Wiślanej ma umożliwić i pewnie umożliwi wpłynięcie do portu w Elblągu. Nie wszystkim statkom, nie jakimś takim bardzo dużym, ale tu jest jakaś rola Elbląga do odegrania?
Myślę, że niewielka. Ten przekop Mierzei powinien mieć, przynajmniej założenia są takie, głównie takie znaczenie, jakby to określić, wizerunkowe chyba najbardziej. Obecnie, żeby wpłynąć z Morza Bałtyckiego na Zalew Wiślany, należy płynąć przez cieśninę, która jest pod kontrolą rosyjską. Przekop Mierzei umożliwi niezależne, samodzielne wpływanie na zalew. Aczkolwiek port w Elblągu raczej nie odegra wielkiej roli we wszystkich tych infrastrukturalnych inwestycjach portowych. On jest po pierwsze dość niewielki, a po drugie tor wodny, który na Zalewie Wiślanym będzie do niego prowadził, raczej nie umożliwi żeglugi, przynajmniej w najbliższym czasie, największym statkom. Poza tym wielu armatorów może decydować się na wpłynięcie i tak do portów trójmiejskich, które są zdecydowanie bardziej rozbudowane. No i ogólnie wpłynięcie do nich jest prostsze.
To teraz weźmy jeszcze pod lupę ten transport intermodalny. To znaczy, trochę już mówiłeś o tych Małaszewiczach, o tym parku logistycznym, ale jak wojna wpłynie na tę część transportu?
Przede wszystkim ten park logistyczny w Małaszewiczach miał być jakby rozbudową nowego jedwabnego szlaku, czyli połączenia Europy z Chinami, kolejowego. Ten nowy jedwabny szlak przebiegał przez Białoruś i przez Rosję, między innymi. W obecnej sytuacji przewoźnicy sami rezygnują z transportu przez te kraje. Jeśli chodzi w ogóle o nowy jedwabny szlak, to jest taka droga pomiędzy właśnie Azją a Europą, którą mocno dotował rząd chiński. Przez to, że transport kolejowy jest szybszy niż transport morski, no ułatwiało to transport wielu towarów.
No ale rozumiem, że jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy właśnie wojnę, mamy sankcje, co oznacza, że ta trasa, jak popatrzymy na globus, tu gdzieś na mapę, północna, no ona w ogóle chyba nie wchodzi w grę.
Obecnie nie wchodzi w grę i pytanie, czy jeszcze wejdzie w grę. To znaczy, wiele zależy od tego, jak się potoczy dalej wojna, a przede wszystkim jak potoczą się dalej sankcje. Chociaż tutaj, tak jak już widać teraz, dużo do powiedzenia mają sami przewoźnicy, którzy po prostu nie chcą puszczać swoich pociągów tamtędy, bo to się wiąże z opłatami, które idą bezpośrednio do budżetu rosyjskiego, z którego opłacane są działania wojenne. Już w kwietniu zainaugurowano takie pierwsze połączenie omijające zupełnie i Rosję, i Białoruś, ale w konsekwencji też Polskę. Ten transport szedł głównie przez Kazachstan, przez okolice Morza Kaspijskiego. W Europie on był kierowany właśnie na południe od Polski. Przez co rola Polski w tym transporcie nowym jedwabnym szlakiem, a na pewno tą trasą dotychczasową, no zupełnie traci na znaczeniu. I ten transport kolejowy czy intermodalny wschód-zachód raczej przy obecnym układzie sił nie ma nadziei, przez co rozbudowa tego parku logistycznego w Małaszewiczach no może się okazać stratą pieniędzy, bo ten park po prostu nie będzie w stanie prowadzić rentownej działalności.
To teraz podsumujmy naszą dyskusję. Po tym, co mówisz, nasuwa się takie pytanie. Czy odpuszczać albo przeskalowywać te inwestycje, bo mogą się one okazać przepalaniem pieniędzy, które nigdy się nie zwrócą albo będą miały jakiś taki bardzo długi horyzont zwrotu, czy jednak odwrotnie, to znaczy dziś jest trudno, a jak jest trudno, to właśnie teraz trzeba budować, żeby potem, jak ta sytuacja się poprawi, móc czerpać z tego profity, być już tam, gdzie inni bali się, być obecni i w konsekwencji w przyszłości zarabiać na czy odbudowie Ukrainy, czy wznowionej wymianie między Azją a Europą. Czy jest jakaś prosta odpowiedź na to pytanie?
Myślę, że gdyby była prosta odpowiedź na to pytanie, to byśmy ją już znali. Wydaje mi się, że ta niepewność, która panuje, ona jednak dominuje nad wyborami osób, które mogą podjąć tutaj jakieś decyzje. Trudno jest przewidzieć, co się stanie. Trudno jest przewidzieć, po pierwsze, jak skończy się ostatecznie wojna. A poza tym, jak świat, jak nasz region będzie wyglądał po niej. To znaczy, czy Rosja wróci do łask, czy ten handel z nią wróci do starego porządku, czy sankcje zostaną zniesione, jak szybko. Bez odpowiedzi na takie jednostkowe pytania trudno jest jednoznacznie zawyrokować, czy te inwestycje powinny zostać wstrzymane, przeskalowane, czy jednak powinno się zachować te plany, które dotychczas były w grze, i kontynuować rozbudowę tej infrastruktury, licząc na zwiększone korzyści tuż po wojnie.
Mateusz Fornowski, analityk do spraw gospodarczych w Polityce Insight, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam w najbliższy czwartek. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.